Tak dawniej, gdy tak rozmawiałem kiedyś z Gabrysią o tych proroctwach i zapowiedziach, które Bóg dał, zostały one wcześniej wykonane, wypełnione. Zawsze wszystkie proroctwa, wszystkie całe słowo, które Bóg dawał, że wszystkie słowo i proroctwo, które Bóg dawał, zawsze się wykonało, wypełniło. Oczywiście tu chodzi o taką Bożą wielkość i sprawiedliwość na wieki. Często pokolenia nie doczekały tego, a się często, bardzo często wielkie proroctwa, które były dane, słowo, nawet to, na które my czekamy, przyjście drugiego Jezusa Chrystusa, prawda, to już ta zapowiedź, to słowo Boże, więc to też pokolenia mijają, nawet przychodzą herezje różne, o których Paweł pisał, że tam inni mówią, a nie było, nie będzie, nie ma co czekać i tak dalej, prawda, bo oni chcieli, żeby to od razu było. Jeszcze w tym pokoleniu, gdy Jezus umarł, myślę, że to będzie zaraz i zobaczą to na swoje oczy. Więc różne były takie zachwiania wiary i nadziei u innych, dlatego że podważano. To być może się pomylono i tak dalej, że to prorok coś powiedział, a może będzie inaczej. No i już ta osa nie będzie chciała. No i tak się stało też w przypadku, ja sobie to wypisałem, kilka takich proroctw, które były długoletnie proroctwa. No, najbardziej znane proroctwo to jest to i słowo, które mówił Bóg do Abrahama, co będzie z Izraelem. W ogóle on był jeden, a tutaj nagle dowiedział się o tym, że będzie ojcem wielu narodów, no i będzie taki jeszcze w nim naród Izrael, który będzie wybranym narodem, na którym Bóg dokona swoje cuda, pokaże swą obecność dla całego świata i przez którego przyjdzie Jezus Chrystus. I właśnie proroctwo o tym, co będzie się działo z Izraelem, to wypełnienie wszystkiego, jak oni wejdą do ziemi obiecanej, więc to wypełnienie stało się około 430 lat, no, a może nawet i troszkę jeszcze, ale ponad 400 lat, a to się wykonało. To było, jeżeli chodzi o Abrahama. Jeszcze dłuższe wykonanie od tego, którego my oczekujemy, że Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi, już po Kościół swój a później też i na sąd dla bezbożnych. To jeszcze takie z tych proroctw, które się wykonały, najdłuższe, które tak czytałem. Oczywiście, no, najdłuższym to było proroctwo, przepraszam, bo najdłuższym znów o Jezusie Chrystusie, to było z Izajasza 800 lat, że się narodzi Jezus Chrystus. No i właśnie o Izajaszu, właśnie przez proroka Izajasza Bóg dużo jest też i na ten temat też i rozdziałów w proroctwach. Także to też osiecie. Ale ponad 400 lat, prawie 500 lat też było słowo wypowiedziane przez Jozuego, które dał Bóg. Gdy zniszczyli, zrujnowali, bo musieli całkowicie z ziemi jak to powiedzieć, zgładzić miasto Jerycho. Musieli całkowicie zgładzić, że nie mogło być nawet kamienia na kamieniu i to wszystko spalone i zniszczone. Więc wtedy Jozue powiedział proroctwo. Bóg przez niego wypowiedział słowa, które on jako nie prorok, ale to było proroctwo. No i był jak Jezus Chrystus prorokiem, bo mówił to, co jest Boże Słowo i to miał się wykonać. To właśnie on powiedział wtedy coś takiego. Chciałem to przeczytać, bo to zaraz po zburzeniu Jerycha to prawie 500 lat A może nawet i troszkę więcej, bo tam jeszcze Achab jeszcze 22 lata królował. I nie wiadomo, w którym to było momencie, gdy to Jozue mówił, a jeszcze żył kilkadziesiąt lat. Więc, ale to jest tak, powiedzmy, te 500 lat. Jozuego, 6 rozdział, 26 wiersz. I to właśnie jest po wszystkim tym, gdzie został ten, gdzie została ta Jerycho zostało zniszczone, powiedział w ten sposób. W tym czasie kazał Jozue ludowi zaś złożyć przysięgę. Przeklęty będzie przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament i na swoim najmłodszym postawi jego bramę. I był Pan z Jozuem, a wieść o nim rozeszła się po całym kraju. I to jest to proroctwo jako żywe Boże Słowo, które wypowiedziane było przez Jozuego. Mijały pokolenia, przecież to było dużo jeszcze. I Jozue, potem i czasy, okres sędziów, i potem bezkrólewie takie, i bez sędziów, i później i król pierwszy, i Saul, i tak dalej, aż do końca. No i to się wykonało, to jeszcze odsyłka jest w pierwszej Księdze Królewskiej na stronie 391, 16 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. Tutaj jest o Achabie. Właśnie mowa, 29 wiersz. Kolejny król, który objął władzę królewską nad Izraelem po Omrim. W ogóle był taki, część tutaj królów była po prostu pochodzenia sług, niewolników. No i tutaj właśnie też z tego też i Achab. To nie jest z namaszczenia Bożego, tylko Bóg dał takie prowadzenie do kary Izraela, że powoływani byli nawet na królów po prostu tacy pokańskiego ducha. No i tutaj właśnie ten Achab i za jego czasów, 34 wiersz, za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abiramie swoim pierworodnym założył jego fundamenty, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozuego syna Nuna. Nie to, że on to czytał, ale po prostu w takim zwiedzeniu był, ponieważ Sydonczycy, gdzie najwięcej było tych Aszerów, obcych bogów, Baala, Izrael się spowinowacił z Sydonczykami, którzy mieli być zgładzeni z ziemi, a zostali. I pisze w jednym z miejsc, że byli takim ościeniem dla Izraela. Kuszeniem na bałwochwalstwo. No i tutaj ten Achab nawet wziął sobie za żonę córkę króla Sydonu. Tutaj jest 31 wiersz, Izebel. Znany z wielu kazań o postawie tej niewiasty, kim była, jaką była. I właśnie to jest tego króla, który nawet wziął sobie imię tego Baala, Et Baal, król Sydonu. I służył Baalowi, Achab, oddawał mu pokłon. Sydonczyków brał sobie za żonę też i Salomon, te niewiasty, które były w przekleństwie, ponieważ tego narodu już dla Boga nie było. A że przez pewne posłuszeństwo Izraela oni byli, dlatego wprowadzali to, co wprowadzili. I to się wykonało zresztą potem przy odbudowie Jerycha. I widzimy na tych bóstwach oparli i tak założyli. Bóg o tym popowiedział, przepowiedział przez Jozuego 500 lat wcześniej. I to takie były słowa. Ja tutaj jeszcze miałem zaznaczone. To jest pierwsza królewska, może 13, od 1 do 3 wiersza jest mowa o tym, że prorok z Judy zapowiada upadek Jerobaamowi. To jest ten pierwszy, który zwiódł najbardziej. Od początku właśnie ten, ale tutaj czytamy w tym, co żeśmy przed chwilą czytali o Achabie, że Achab poszedł jeszcze dalej niż Jeroboam, poszedł jeszcze dalej, dlatego ta ohyda i to bałwochwalstwo było, chociaż już za Jeroboama było wielkie i nie do pomyślenia, prowadził od razu do maksimum pogardy dla Boga, chociaż przez proroka dostał słowo, że będzie miał 10 plemion izraelskich, odstąpił od Boga i wszystko czynił to, co było chybne. Aha, był jeszcze gorszy w tym. To zobaczmy, że poszedł tam dalej, tam czytaliśmy ten fragment, tylko ten wiersz ominąłem, o nim jest mowa. I ten prorok z Judy powiedział, że będzie król, który będzie się nazywał Jozjasz. I on zburzy tu ten ołtarz i to wszystko, czemu oddają teraz oni cześć. No i to powiedział dokładnie, nawet jak powiedział na imię ten król Jozjasz. No to było około 340 lat i to się wykonało. Więc zobaczmy, ile było pychy i dumy w narodzie i w pokoleniach, że prorok umarł, rzecz już w zapomnienie poszła. Gdyby nie te wszystkie kroniki i proroctwa spisane, to by nikt nie wiedział nawet o tym. Bo to tyle lat minęło, prawda? Jakbyśmy teraz cofnęli się do średniowiecza. No kto tam wiedział, co tam było powiedziane tam czy przez kogoś? Mamy bardzo mało kronik ze średniowiecza. No ale Bóg zadbał, żeby to słowo było jawne i królowie mieli dostęp, nawet proszono nieraz, żeby czytać Boże Słowo. Kto chciał, to o tym wiedział. Bóg zresztą przez innych proroków przypominał, tylko o tym nie jest wszędzie pisane. To było to było przypominane jako napomnienie. No i to właśnie się stało za Jozjasza. Jest takie krótkie słowo, które wypowiedział Izajasz do Hiskiasza, do Ezechiasza, stare tłumaczenie. Gdy chodziło o jego śmierć, że poprosił Hiskiasz o te 15 lat, żeby Bóg mu dał więcej. Bóg powiedział, uporządkuj swój dom, bo odejdziesz. On wtedy płakał. Rzeczywiście dużo uczynił do dobrego i na podstawie tego dał takie argumenty Bogu. Bóg dał mu te 15 lat. I wtedy Manasseh się urodził, który zwiódł jak Jeroboam, podobnie naród izraelski. Lepiej, żeby się nie urodził. Ale to jest, Bóg był po prostu pełen miłości do człowieka, który mu się podobał, a który właśnie pod koniec swojego życia też się sprzeniewierzył Bogu, wpadł w pychę, w zarozumiałość, spowinowacił się z Babilonem, pokazał mu wszystkie skarby i Izajasz powiedział, już niedługo te wszystkie skarby, które pokazałeś, wszystkie te rzeczy, oni to wezmą, ukradną, zabiorą, zdobędą, a resztę spalą. A on się wtedy ucieszył, że to nie będzie za jego życia, tylko za życia jego wnuków, jego dzieci. No i to jest tak ten charakter. We właściwym czasie Bóg chciał, aby odszedł, ale Bóg dał mu tą szansę ulitowania. Dlatego dobrze jest zwracać się do Boga w modlitwach, jak to nieraz Bart Koziński często wspomina i czytamy też w Nowym Testamencie, żeby zgodnie z Bożą wolą prosić, odczuwać tą Bożą wolę na ten temat. Jest zgodnie z Bożą wolą. Jeżeli nie odczuwamy, powiedzieć, Panie Boże, jednak niech się stanie Twoja wola. Według Twojej rady i mądrości. To jest po prostu po Bożemu. To, co Bóg dał dla człowieka do zrozumienia. I tak to było z tymi proroctwami. To jest takie proroctwo też do Zachariasza. Ale do niego może przejdziemy po Eliaszu. Tutaj wcześniej jak było o Achabie, bo to się tak troszeczkę też i łączy. Tutaj mamy Eliasza. Ten taki właściwy temat. Nie bój się i nie lękaj. Nie bój się i nie lękaj. Jeżeli żyjesz w Bogu, jeżeli dzieckiem Bożym jesteś, jeżeli znasz Bożą wolę do swojej osoby. Jeżeli swoje serce oddałeś Bogu, tak Eliasz stał się prorokiem namaszczonym I tak samo będzie też i tam dalej będziemy czytać. Eliasz. No, to jest pierwsza księga królewska, 17 rozdział. Tutaj Eliasz, Tiszbita, z Tiszbę w Giladzie, rzekł do Achaba: jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana: odejdź stąd, a udaj się na wschód, ukryj się za potokiem Kerit, który wypływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię żywiły. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit, który wypływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. Lecz po pewnym czasie wysechł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. I wtedy doszło do takie słowo Pana: wstań, idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Tutaj jest Boże proroctwo o najbliższym czasie. Nie trzeba było na to długo czekać. Po prostu rosa i deszcz przestały funkcjonować w tych okolicach do dotkniętych plagą za bałwochwalstwo, za odstępowanie od Boga, za szukanie innej drogi niż Bożej. Przyszło susza, także nawet rosy i deszczu nie było, i tylko na słowo Eliasza, gdy Bóg mu powie, kiedy to ma być, ten deszcz będzie z powrotem i rosa pojawi się na ziemi. I zobaczmy, że Bóg zajmuje się swoim sługą, swoim prorokiem. Ten prorok miał wykonać pewien cel do końca. Ten cel, co prawda, był wykonany jeszcze później, bo w Nowym Testamencie, ale w tamtym czasie Bóg zatroszczył się, aby on mógł żyć. I Bóg wiedział, który potok będzie miał wodę, i tam pozwolił Eliaszowi zostać. Zobaczmy, jak on posuwał się każdym krokiem według woli Bożej. Chciał być koło Boga, chciał być z Bogiem jak najbliżej i wszystko wiedzieć i tak odczuwać w swoim sercu, jak napełniony Duchem Świętym, i odbierać co dobre, a co złe, i trzymać się, co mówi Pan. I on tam czekał tak długo, aż ten potok wysechł, i dalej czekał, aż Bóg mu powie, co ma czynić dalej. On się nie bał i nie lękał, że to będzie ponad 3 lata. Jezus wspomniał o tym, to w Mateusza czytamy na początku, że to było 3,5 roku, i czekał, i chociaż wiele było wdów, Eliasz został posłany do wdowy właśnie z Sydonu, z kraju bałwochwalczego. Zobaczmy, że tam była osoba pogańska, która odbierała wolę Bożą, prawda, i posłuszna była temu. To tak często tak się to jakoś to tak się niby kłócił chrześcijan, bo chrześcijanie myślą, że tylko u nich jest Bóg, tylko z nimi. Eliasz nawet tam później, jakby, nie będziemy czytać, ale dalej jest w następnych rozdziałach, że Eliasz też myślał, że tylko sam jeden pozostał. A Bóg mu powiedział, że takich, co nie całowali Baala i nie dawali mu pokłonu, zachowałem jeszcze 7 tysięcy w Izraelu. Więc my tak często jesteśmy zrozumiali. Lubimy się tak, jak na Jezusa. To zaczepić Jezusa, to tak trochę złapać go na jakimś słowie, to tak go podejść, to tak go sprawdzić. To jest taka pycha i zarozumiałość ludzka. Musimy to tępić u siebie, bo to daje nam ciało. To, żeby się tak śmiać. I Eliasz, ale ta, jeżeli chodzi o tą wdowę, ona, o tej wdowie jeszcze wspomniemy, bo to jest dość też istotna też postać opisana w Biblii, którą wyróżnił Jezus Chrystus przy swoim zwiastowaniu. Że jednak wśród takich ludzi Bóg ma kogoś, kto jest pokorny. Bo pokora to raczej nie pozwoli śmiać się z wroga nawet. Już nie powiem o przyjacielu. Że jest przyjaciela, no to tym bardziej z wroga. Tym bardziej z kogoś, kogo nienawidzi, kogo by chciał pokpić, pokazać. Jak obserwowałem to w zborach wcześniej w Betlejem, ci, co się tak śmiali z innych i podważali ich słowa, szukali jak ich przyłapać, to właśnie ich nie ma w zborach. Nie może być, ponieważ to jest zgorzy, która ich przykryła i nigdy nie pokutowali. To trzeba wyrzucić ze swojego serca. To jest pycha i zarozumiałość, że on jest najmądrzejszy. Eliasz tutaj był bojący się Pana i lękał się. Więc on tutaj był w całkowitej pomocy Bożej. Nieraz mówimy, jest tak mi ciężko, Boże, tyle dałeś obietnic, przenoszę takie ciężkie też ciężary. To ta właśnie kobieta, wdowa z Sydonu, potrafiła się przyznać przed Eliaszem i powiedzieć: i mężu Boże, żeś do mnie przyszedł po to, żeby mi przypomnieć mój dawny grzech. Bo właśnie są te nasze takie grzechy dawne, takie rzeczy, które są typowo cielesne. To taki jak ten człowiek, który nigdy nie szukał pracy, a coś ukraść, a potrafił się tak samo zachować jak i my. Tak samo mieć takie podejście, takie lekceważące, obojętne. No, to jest, chodzi o ciało. Nie ma tego miłosierdzia i wsparcia. Także żeśmy wspomnieli dzisiaj przed nabożeństwem, Jezus po prostu nie krzyczał, jeżeli chodzi o zwiastowanie, o ludzi. On walczył z grzechem, z trądem, z chorobą, a nie z ludźmi. Ludzi raczej nie potępiał, a raczej usprawiedliwiał, jak Marię, prawa cudzołożnicę, jak Zacheusza, celnika, jak innych, a nawet powołał celników, jak ma Mateusza, do swojej służby. Więc Jezus nie dogasił palącego się tlu, nie zgaszonego jeszcze tlu, nie dołamał na nadłamanej trzcinie. Po prostu to chodzi o tę charakterystykę, którą podał Izajasz, prorok Izajasz, przez Izajasza Bóg, jaki był Jezus. Jeżeli my nie mamy takiego charakteru, to, że jesteśmy chrześcijanami, to nic nie da, bo w piątek, albo w przyszłym tygodniu, albo za rok pokażemy ten charakter, który jest wilczy w nas. On musi być szczerze, musimy umrzeć dla tego świata. Nie mieć żadnych tych odchylek, które świat ma. Dlatego tam pisze o posłuszeństwie też i dzieci, o tym, żeby nie rozgoryczać z kolei dzieci. Jest to obopólne, jest ta miłość i do żony, i uległość do męża, ale to wszystko jest połączone w miłości. Jeden z drugim to musi się wszystko wzajemnie czynić. Jeżeli ustępujemy jeden drugiemu, to Bóg to widzi i usprawiedliwi. Ale nie musimy wcale przezbywać się, że ja mam rację. Ponieważ Jezus też nie musiał się przezbywać, że ma rację. Miał tylko rację. Tam nie było innych rzeczy, jak tylko racja. Ale potrafił się skłonić, oddać, a szczególnie przy ukrzyżowaniu. To było widoczne. I Eliasz był w takim samym stanie. I ta kobieta z Sarepty, ta wdowa, mówi: przypominasz mi o dawnym grzechu. Syn mój umarł. Czyli co lepiej by było? Żeby ona umarła z synem, gdy byłaby głodna? Czy rodzina cała je, Eliasz je, ona je, a syn umarł? To jak taka Boża wola jest, jak do Hiskiasza, niech tak się stanie. Ale ona też miała pretensje i coś powiedziała. No coś ludzkiego. Być może to było wolą Bożą, że tak się stało. Bo Eliasz powiedział do Boga: Boże, to jest moja żywicielka, to jest gospodarz tego domu, który mnie przyjął, ja tu nie mieszkam. A syna jej zna zabrałeś. To jest tak, tutaj Eliasz jak powiedział: Boże mój, 21, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I Bóg to uczynił. Jakie dalej są, jaka dalej historia tej wdowy i syna, to nie wiemy. Wiemy, że nie wiem jaki okres, ale około 3 lat, gdy pisze w 18, po upływie długiego czasu, w 3 roku, doszło Eliasza słowo Pana tej treści, 18 rozdział 1 wiersz, iż pokaż się Achabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. Zobaczmy, Eliasz to wszystko uczynił. Jaki był powód, że Eliasz się przestraszył Izebel? To już jest potem, to już jest tutaj daleko dalej. Jak przestraszył się Izebel, 19 wiersz. Do czego prowadzi lęk i bojaźń? Że Bóg daje tą bojaźń jeszcze większą człowiekowi w jego serce. Nawet i nocnych strachów się boi. Wszystkiego, cokolwiek, co się dzieje dookoła. Każda myśl. Każdy plan przyszły i niepowodzenie. Wszystkiego się boi. Wszystkiego się lęka. Bóg napełnia tym strachem, jak do Jeremiasza to powiedziane jest. Jesteśmy ludem Bożym, który ma się nie lękać, nie bać. Jedyna bojaźń jest do Boga. W tej świętości, pobożności. A nie ma innego lęku i bojaźni. Nie ma żadnego takiego lęku i bojaźni. On się przestraszy. Izebel się przestraszy. Innego Boga się przestraszy. Jaki był powód? To jest jego a Bogiem. Bóg zna. W każdym razie Bóg nie pozwolił, aby ten mąż, Eliasz, przeznaczony do wielkich spraw, do wielkiego dzieła, które poprzedzało przyjście Chrystusa, które ujawniało wielkość i świętość Bożą. On jako jedyny ściągnął deszcz, przepraszam, ogień z nieba. Przy Abrahamie Bóg dał ogień. W innych przypadkach izraelskich Bóg dał ogień. A tutaj człowiek nie bał się. On się nie bał tych tysięcy ludzi i setek innych proroków, aby to powiedzieć publicznie. Wiecie, kiedyś byłem... do tej pory to pamiętam. Jak o tym mówię i czytam, to do tej pory to pamiętam. Jaka rzecz jest stanąć i poprosić Boga o ogień, aby spalił tą ofiarę? Wielka rzecz. To jest niespotykane. Przy normalnej pogodzie Bóg konkretnie to miejsce, gdy wszędzie stoją ludzie, nikt nie zginie, tylko spadnie ogień prosto na tą ofiarę. To było dzieło potężnego proroka Eliasza. I dlatego został porwany też Jordanem i powrócił jako Jan Chrzciciel, jako Eliasz, powrócił, aby poprzedzać przyjście Chrystusa. I wtedy już oddał swoją głowę. Nie bał się umrzeć. Stało się to w duchu Eliaszowym wykonane. A tutaj jakoś było inaczej. I wiecie, miał wielką odwagę. On się nie lękał i nie bał. Co się stało, że nawet z tą Izebel króla Hada się nie bał, a tutaj nagle tutaj w tym przypadku. No nic, każdy ma jakąś swoją Izebel. Tak samo, no. Każdy człowiek ma kogoś, kto może coś takiego mieć jakiś wpływ, więc coś, co równa się z Bogiem i przeczy Bogu. Jest tak silne, że się boi i lęka. To musimy to zobaczyć. To jest jakiś grzech pierwszy, to jest grzech być może kolejny. To może jest cały serial takich grzeszków, które nie wiadomo, czy są grzechami, ale jakąś taką przywarą, którą tak pielęgnujemy, z tym żyjemy. Nie wiem. A potem to nagle rodzi taki owoc cierpliwego. Co się stało? I przypominałem sobie tę całą swoją historię. Kiedyś byłem przed łóżkiem jednego z braci, który umierał, był w śpiączce klinicznej i nie dochodziło do niego nic, chociaż miał takie przejawy, że coś słyszał, bo dawał znak, ale nie można było nic popowiedzieć. I stałem tam, Renia też pojechała właśnie. Renia i żona tego brata, bo w Białymstoku pojechaliśmy ze zboru z Okusza. Był jeszcze jeden brat, Marian. I tak żeśmy tam byli. I tak stałem. I modliłem się o błogosławieństwo dla niego. Ale nie miałem w sobie słowa powiedzieć, żeby wstał. Taka prosta sprawa. Nie chodzi o te tysiące ludzi, którzy patrzą, o to, że Eliasz może umrzeć, jeżeli przegra z setkami proroków Baala i że ma się stać zjawisko, które jest po prostu nieznane i niemożliwe. Nawet nie wiem, czy aby ktoś powstał z martwych, czy to nie jest bardziej, to nie jest to łatwiejsze niż takie to zjawisko, które w tym momencie jest kulminacyjne i to musi się wykonać, tak jak teraz biorę i wyłączam prąd i to się musi wykonać. I to się musi w tym momencie wykonać, nie w innym, tylko teraz. A ja wtedy nie miałem odwagi, albo bałem się, albo nie miałem takiej pewności w sobie, że tak ma być. Taka Boża wola. Ale do tej pory Bóg mi to przypomina. To nie jest coś takiego łatwe. To się fajnie czyta. Ale to nie jest takie łatwe. I Eliasz potrafił przez takie coś przejść. Więcej niż przez to. A się więcej, tak? Bo on się modlił do tego martwego chłopca i ożył. Wiele cudów uczynił, czy też pokazywał, a też to, co uczynił wtedy z Bala, z nieprotkami Bala, tym całym zwycięstwem. I nagle taka Izabel. Nigdy nie można powiedzieć, ja już jestem taki, że mnie już nic mnie nie pokona. No ja się troszeczkę to powiedział, że tylko ja sam zostałem Boże. Czyli jak trzeba coś do serca przychodzić, no jestem tak wielki, a jednak się nie uda, Panie Boże. Ja sam tylko zostałem. Jednak się nie uda. I właśnie coś takiego musiało przyjść, że w człowieku jest, że ja tak patrzę dookoła, tak, ja tak słyszę takie słowa, to ja nie mówię sam z siebie. Wiesz, tak patrzę dookoła, tak nie widzę, żeby ktoś taki był mocny wiarą jak ja. To słyszałem na własne uszy. I ten brat nawet nie wiedział, że coś takiego powiedział, bo po prostu mówił potocznie. I on tak powiedział. No. No więc w takim układzie, no kto jest taką wiarą? Jeżeli nikt takiej wiary nie ma, no to on tylko ją ma, prawda? No i tutaj jest taka sprawa, że przychodzi Izabel i porywa. I chce uczynić grzech. Gdyby nie ręka Boża, która miała na Eliaszu swoją moc położoną, pieczęć Ducha Świętego, wyrwała z tego i przewiozła go do nieba. I tutaj czytamy, że Bóg, tak z nim rozmawiał, właśnie po tym, jak on się przeląkł, jak on uciekł. Co tu robisz, Eliaszu? A Eliasz jest tu, w tej grocie. Gorliwie stawałem, bo to jest 19 rozdział, 14 wiersz, gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie Izraelscy porzucili przymierze z Tobą. No to tak można powiedzieć, no nie ma ludzi, którzy mieli taką wiarę jak ja. Czyli coś takiego podobnego, prawda? Więc jak będzie o kimś, co na własne uszy słyszałem. Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz tak nastają na moje życie, aby mnie odebrać. No to co? Życie to jest silniejsze i ważniejsze od bycia z Bogiem i w Bogu i zakończyć z Bogiem. Pan rzekł do niego, idź, udaj się do niepowrotną na pustynię damasceńską. Gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka na twoje miejsce. Bóg uczynił porządek. Bóg uczynił porządek. A to jest to. Bóg uczynił porządek, jeżeli chodzi o przyszłość. I to się stało. To się wykonało. Eliasz skończył. I teraz właśnie to, cośmy tutaj czytali w tym miejscu Zachariasza. W proroku Zachariasza na stronie 1000. Znaczy nie wiem, żeśmy czytali tylko eventy otwarte, przygotowane o tych proroctwach. Zachariasza. To jest na stronie 1005 Księga Zachariasza. Jest podobna sytuacja. Nawróćcie się do mnie, mówi Pan zastępów, trzeci wiersz, a ja zwrócę się do Was, mówi Pan zastępów. Nie bądźcie jak wasi ojcowie, do których przemawiali dawni prorocy, mówiąc, tak mówi Pan zastępów, odwróćcie się od waszych złych dróg, od waszych złych czynów. Lecz oni nie usłuchali i nie zważali na mnie, mówi Pan. Gdzie są wasi ojcowie? A prorocy czy żyją wiecznie? Zaiste, czy moje słowa i moje przykazania, które zleciłem prorokom, moim sługom, nie doszły do waszych ojców, tak, że się nawrócili i mówili, jak Pan zastępów umyślił postąpić z nami według naszych dróg i naszych czynów, tak z nami postąpi. To jest taka nauka Boża na podstawie tego czasu oczekiwania i wypełnienia różnych proroctw, krótkich, natychmiastowych, a też tych długich, które trwają jakby wieczność, przechodzą i końca nie ma. Czemu tak się stało? 15 wiersz. Natomiast porywa mnie wielki gniew na narody, pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. Tu jest to słowo, które tutaj wyjawia też Bóg w całym, w tych jeźdźcach i tak dalej, za Zachariasza. I chciałbym teraz tutaj przeczytać z, wcześniej z Księgi Agabeusza, również o proroctwie, dlaczego tak się stało. Tutaj jest słowo Agabeusza na stronie 1003, to jest proroctwo wcześniejsze. Tak mówi Pan Zastępów, drugi wiersz. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Wtedy doszło do proroka Agabeusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz, tak mówi Pan Zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo, budujcie dom, a podobam go sobie i ukażę się w nim chwale. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Jest tutaj mowa do Izraela, który akurat nie odbudowywał tej świątyni, o której miał, z którą, gdy miał z Bogiem przymierze o tej świątyni. Raczej odbudowali swoje ogrodzenia, swoje miejsca, dbali o swoje życie, o swój byt i zostawili sprawy Boże. I Bóg wtedy pobudził ducha Zerubabela, 14 wiersz, syna Szealtiela, namiestnika Judei i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana Zastępów swego Boga dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza. Po uprowadzeniu to było, gdy król Dariusz jeszcze pozwolił pierwszej grupie wrócić. Przyjść tutaj. I potem ta druga grupa przyszła i dołączyła, ale oni zajęli się swoimi sprawami. Przestali odbudowę. No wiemy też z Nehemiasza, ze Zdrasza, że przeciwności były też zewnętrzne. Więc czasami się poddano tym przeciwnościom i oczekiwano na lepsze czasy. Ale tutaj akurat był ten problem, że oni coś zaniedbali. I ludzie nieraz myślą, ja mam taki ucisk w tym i w tamtym, ale to w Duchu Świętym wiemy, czy to jest ucisk dla naszej duszy, dla naszego ducha, aby On nas mądrzejszymi uczynił, aby wyzwał nas tych zarozumiałości, tych cielesnych odczuć, którymi ludzie żyją i prowadzą do pokuszenia i do grzechu. Ale nieraz to jest dla naszego ciała. Dla naszego ciała, a dla naszej duszy to jest to doświadczenie, abyśmy tacy nie byli. Natomiast gdy tacy jesteśmy, jest to dla naszego ciała, abyśmy zobaczyli, że Bóg na nie błogosławi. Więc to musimy odróżnić. Tam, jak apostoł Paweł pisze, mam nadzieję, że potwierdzacie to w swoim sumieniu. Czy w naszym sumieniu jest coś skrytego? Tak żeśmy prawie nawet słyszeli, a to ludzie w tajemnicy trzymają rzeczy, że nawet 1/4 Anglików, Brytyjczyków mogłaby się rozwieść, gdyby wyszły na jaw. Przyznają się do tego, tylko że nie publicznie, tylko tam z redaktorem. Są takie grzechy, że to rozwodami różnymi stawami się zmieniło. Czy ludzie nie mają takiego czegoś skrytego w sobie? Coś nie ujawnili? I przeżywają takie rzeczy. To wszystko przez sumienie. Wtedy sumienie powie nam, czy coś nie jest załatwione, czy coś nie dopełnione śluby, nie ma wierności w krokach swoich. Coś, co bardziej mi się podoba, to co jest tego świata, niż to, co jest Boże. A moje życie może być już krótkie, więc czasami to przychodzi naszego ciała, aby nas cofnąć. Czasami to przychodzi, żebyśmy nie byli tacy jak poganie, ci, którzy są w grzechu. Więc to musimy odróżnić w sobie. Ale Gdybyśmy byli po Bożemu, tutaj dalej czytamy drugi rozdział. Czwarty wiersz. Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehoszadaka. Bądź mężny, cały lud kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. To też odczujemy w swoim słowie, które daje nam Bóg. W tej Bożej woli to nam objawia. W modlitwie, kiedy wylewamy swoje serce, kiedy płaczemy przed Panem, kiedy zakładamy sobie post, kiedy myślimy i bolejemy nad tym, wzdychamy nad tym. I wtedy Bóg nam daje słowo. I Bóg nam powie to samo. Ja jestem z Tobą. Wzmocnij się. Nie lękaj. Bądź mężny. Do dzieła. Zaczynaj odbudowywać te wszystkie ruiny. Zostaw to, co ciało Ci proponuje. Zacznij duchowe rzeczy załatwiać. Aby to potem było błogosławieństwem. Zgodnie z obietnicą, piąty wiersz, którą Wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród Was, nie bójcie się. I to Bóg do nas może powiedzieć, gdy my przed Bogiem szczerze ze swoim sumieniem staniemy. Gdy to, co mamy do wyznania, wyznajemy, krew za chwilę nas oczyszcza, to tutaj jest powiedziane, że Bóg jest cały czas z nami, taki jak na początku, gdy wyszliśmy z niewoli egipskiej, jestem stale wśród was. Chociaż zobaczyliśmy, jak było za Habem, jak było za czasów innych królów, i Chizkiasza, i Dawida, i tak dalej. Bóg, chociaż oni przechodzili różne utrapienia, Bóg zawsze był z nimi. Nie możemy powiedzieć, Boże, Ty mnie opuściłeś. To może powiedzieć człowiek grzeszny. A jedynym, jak to powiedzieć, Chrystusowcem, to może być tylko Chrystus. Gdy może powiedzieć, dlaczego, czemu mnie opuściłeś. Bo to była śmierć Jego Syna i Bóg nie chciał patrzeć na Jego twarz i cierpienie. Dlaczego mnie opuściłeś? Ale wierzący człowiek tak nie może powiedzieć. Bo Bóg go nigdy nie opuści. My nie jesteśmy Chrystusem, który umarł za nasze grzechy, który musiał walczyć z szatanem, który musiał pokonać siły ciemności, który musiał ustanowić hierarchię rządzenia na tym świecie i w niebie, przywrócić autorytety. Jezus Chrystus. Bóg nigdy nas nie opuszcza. Nawet gdybyśmy byli w tej cysternie jak Jeremiasz w tym błocie, zostawili nam tygodnie, to Bóg i tak znajdzie tą wdowę Sarepty, albo te kruki, które pomagały Jaszowi, przynosiły chleb i mięso na ten potok Kiriat. To Bóg znalazł też takiego eunucha egipskiego, który przynosił jedzenie i spuszczał po obrozie Jeremiaszowi do tej cysterny, aby miał co jeść i napić się. Bóg daje taką osobę. I Bóg potem wynagradza te osoby. Daje błogosławieństwo. Bo one w tym kłopocie nie widzą człowieka, który upadł, tylko miłują go jak bliźniego. Chcą mu pomóc. I Bóg to widzi. A tutaj, żeśmy wcześniej wspomniałem, czytaliśmy 15 wiersz Zachariasza, pierwszy rozdział, że te narody, które pewnie porywa mnie gniew na narody, pewne siebie, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. Ta wdowa Sarepty, ten eunuch i wiele innych stworzeń i aniołów, bo tam jeszcze jest miejsce, że anioł przynosił też pokarm, ten placek i wodę dla Eliasza. Więc Bóg wykorzystuje, bo to są ludzie miłości. To są miłości bliźniego. Jak Jezus widział w Samarytaninie, który się ulitował nad tym pobitym człowiekiem, który leżał. To wszystko jest w nas. Są pewne grzechy, które powodują, że jesteśmy twardzi w swoim charakterze i uczuciach. Ale Bóg widzi serce. On może zmiękczyć. On może dać tkliwość, delikatność, współczucie. I powrócimy do tego. Chciałbym Chciałbym jeszcze przeczytać na koniec życia świadectwo Dawida i jego piękne słowo, które wypowiedział, jak Bóg, jak Dawid błogosławi Pana Boga, jak on ujmuje w tym wszystkim, przez co przeszedł. Wcześniej jest powiedziane, że on nie może odbudować, ponieważ Bóg go nazwał, że on przez swoje życie był wojownikiem i przelewał krew. To jest pierwsza księga Kronik, 28 rozdział, 3 wiersz. Lecz Bóg rzekł do mnie, nie ty będziesz budował świątynię dla imienia mego, a my budujemy świątynię w sobie, bo nasze ciało jest świątynią, więc do tej budowy musimy przystąpić z czystym sercem, w pełni mocy Bożej. I właśnie nie lękać się i nie bać, mieć odwagę i wziąć się do dzieła. Ale tutaj nie mógł odbudować świątyni tej dla Izraela, Dawid, gdyż byłeś wojownikiem i przelewałeś krew. Ale uczyni to twój syn, który nie będzie miał możliwości być wojownikiem i nie będzie musiał walczyć, przelewać krew. No i teraz Dawid tak błogosławi Pana, 10 wiersz i 29 rozdział pierwszej księgi Kronik. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc: błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki. To nie jest jakiś tam slogan, jakieś słowo tam nauczone od jakiegoś barda, od jakiegoś wieszcza czy tam poety. To było z jego serca, bo zobaczmy, jak jego serce tutaj dalej będzie pisało. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystkim. To mówi już człowiek sędziwy, mądry i doświadczony, i który życie swoje spędził z Bogiem od młodości swojej. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała, 12 wiersz. Ty władasz nad wszystkim. W Twoje ręce jest siła i moc. W Twoje ręce jest to, abyś uczynił kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami jak wszyscy ojcowie nasi. Jak cień są dni nasze na ziemi beznadziejne. Panie Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia Twego, z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest to wszystko. Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serca i masz upodobanie w prawości. To też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje, z radością i ochotnie Tobie składa dary. Panie Boże, ojców naszych, Abrahama, Izaaka, Izraela, zachowaj po wszystkie czasy jako wyraz myśli i uczuć ludu Twego i umocnij serce ich w przywiązaniu do Ciebie. Synowi memu Salomonowi daj serce niezłomne do przestrzegania Twoich przykazów, Twoich rad i Twoich ustaw i do wykonania wszystkiego, co niezbędne, aby zbudował dom, dla którego ja to przygotowałem. My budujemy świątynię Bożą, świętą, jak z Koryntian czytamy w dwóch miejscach. To nasze ciała są. Nas. To nie ciała są kimś, tylko Duch w nas, Boży Duch, pracą niezłomną duszy, która wykonuje to, powoduje, że nasze ciało staje się świątynią. To ciało nie zostało stworzone świątynią. To właśnie zostało zbudowane przez Boga jako nowe stworzenie. I ono musi trwać tą świątynią i do tego dzieła. A oni tutaj musieli do tej cielesnej podjąć takie środki. A my powinniśmy jeden drugiego budować w ten dom ojcowski. Wspaniały. To jest słowo Dawida, które wypowiedział na zakończenie dla nas, jeżeli jesteśmy ukryci w Bożych rękach, A trzeba przez wiarę powiedzieć, że tak, ale nie mogę powiedzieć za każdego. Tutaj, w tej obecności nawet nas tutaj, ja nie wiem, co ktoś może ślubować i komu za parę minut. Albo nawet w tych myślach swoich teraz. Nie mogę powiedzieć. Ja tylko mogę modlić się i wspierać, żeby każdy był tej myśli Bożej. Ale jaki człowiek wybór podejmie, jaka Izabel go zaatakuje i kogo się przestraszy i będzie lękał, to ja tego nie wiem. Jeżeli Bóg to objawi, to możemy to upominać i przestrzegać i mówić. Ale nie. Ale mam nadzieję, że jesteśmy w tym błogosławieństwie, które jest opisane w psalmie 126, w pieśni Pielgrzymek. Tym błogosławieństwem, bo takim błogosławieństwem jest Bóg. Nieraz na to długo się czeka, nieraz musimy przez wiele dolin śmierci przejść i gór pokonać, wiele różnych Goliatów, jak to było w życiu też i Dawida, abyśmy potem brali udział w takim błogosławieństwie na koniec swojego życia, jak Dawid. I to jest faktem, to jest rzeczywistość w Bogu. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Piękna poezja, ale jaka rzeczywista. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami. Przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc stopy swoje. I na to trzeba powiedzieć przez wiarę Amen. I wziął się do dzieła, jak tam pisze. I nie bać się, nie lękać. I nie mieć o sobie wysokiego mniemania, żeby nie powiedzieć jak Eliasz, a potem się straszył i bał Izebel i okoliczności. Ale i tak, Bóg na jego serce, na jego wierność, na jego dzieło i tak go trzymał w swojej dłoni. Znamy słowo też z Biblii, że wielu z nas być może coś zbuduje, to z Koryntian, jakieś dzieło. I ono może spłonąć. No to nie będzie miał jakiegoś tej nagrody do odebrania w niebie. Ale on zbuduje. Bóg go będzie trzymał, ponieważ on do końca się nie zaparł Jezusa. Ponieważ on do końca był wierny i powiedział, no taki byłem głupi, tak mi się to wszystko zdarzyło, ale ja nie chcę, abyś mnie wypuścił ze swojej dłoni. Dlatego Bóg tak ofiaruje zwycięstwo. Nawet w sytuacji, kiedy nie będziemy mieli tych snopów, tych owoców, które możemy przynieść. Bo stracimy podczas swojej drogi. Ale Bóg wybawi nas. Jak zatroszczył się o Eliasza, tak zatroszczył się o każdego, który ma nadzieję w kogoś w nim. I z nią będzie wierny też i do końca. Amen.